Drodzy Państwo, chciałbym teraz zaprosić do wysłuchania artykułu z naszego dziennika, księdza profesora Czesława Bartnika. To nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 7-8 października. Oczywiście wersję dźwiękową można znaleźć na stronie Radia Maryja, a tekst na stronie naszdziennik.pl, www.naszdziennik.pl. a wersję dźwiękową na stronie Radia Maryja www.radiomaryja.pl. Czyta pan Marek Prawat.
Nasz dziennik 7 października 2006 roku, ksiądz profesor Czesław Bartnik. Walki partyjne z wojskiem w tle. W sytuacji obecnej niezwykle brutalnej i bezwzględnej awantury pewnych ugrupowań politycznych wymierzonej przeciwko pełnemu odnalezieniu się Polski i Polaków w sobie, warto poczynić garść refleksji nad analogicznymi sytuacjami w nieodległej przeszłości. Chodzi mi głównie o stosunek walk międzypartyjnych i różnych zaburzeń społeczno-politycznych od czynnika wojskowego. Od dłuższego czasu forsuje się pogląd, że w tych walkach wojsko nie stanowi już dzisiaj żadnego odniesienia dla polityki. Trzeba jednak powiedzieć, że pogląd ten nie jest słuszny. Jest on raczej tylko demokratycznym kamuflażem. Postulat neutralizacji wojska. Ogólnie mówiąc, w obecnych koncepcjach życia społeczno-politycznego i państwowego wewnątrz kraju wojsko ujmuje się jako bezosobowe i anonimowe narzędzie w ręku rządu. Żołnierzowi nie wolno niczego rozumieć ani widzieć, ani też odczuwać, musi tylko służyć rządowi jak miecz. Lecz na te koncepcje trzeba popatrzeć krytycznie. Dzisiejsze partie u władzy, często bądź niezupełnie przyzwoicie wybrane, bądź skorumpowane, obawiają się, by wojsko świadome politycznie i mądre nie stało się decydującą siłą w życiu społeczno-politycznym i by wojsko, nawet w rządach cywilnych, nie rozliczyło złej partii. Wojsko bowiem bywa z reguły patriotyczne i nie prowadzi swoich interesów partykularnych. Toteż o ile w dawnych czasach w sprawach wojska decydowali wojskowi i wojskiem dowodził żołnierz, a także wojskowy był ministrem obrony w rządzie, wojewodowie, hetmani, marszałkowie, generałowie, o tyle dziś. Najważniejszą władzą nad wojskiem jest cywil, z reguły nie mający pojęcia o sprawach wojskowych. A dlaczego cywil? Bo wojsko ma nie mieć swojej osobowości i musi realizować plany i cele zwycięskiej partii i musi jej ślepo służyć, nieraz bez względu na ogólne dobro kraju. Ale przez to sytuacja jest mniej demokratyczna niż była kiedyś. W wolnej Polsce powinien zostać przywrócony stopień wojskowy marszałka. Wojna bolszewicko-polska 1920 roku. Trzeba pamiętać, że o wyniku wojny bolszewicko-polskiej w 1920 roku zdecydowali ze strony sowieckiej nie wojskowi, lecz cywile. Marszałek Michaił Tuchaczewski w swoim opracowaniu tej wojny pisze, że zbytnie wydłużenie frontu zachodniego swych wojsk i uderzenie na Warszawę bez ubezpieczenia lewej flanki z nadwieprza to nie był jego błąd, bo on był doskonałym strategiem, lecz wymusił to na nim jego cywilny komisarz polityczny. A flankę miał ubezpieczać Siemion Budionny ze swoją doskonałą armią konną, która nacierała na Polaków od Kijowa przez Ukrainę. Tymczasem przy Budionnym komisarzem był z kolei Stalin, który chciał tę armię skierować na Węgry, a następnie na Bałkany. Kierował się ideologią bolszewicką. Po pewnym czasie wprawdzie armia konna chciała przyjść z pomocą Tuchaczewskiemu, ale uwikłała się w bitwę lwowską i pod Zamościem i było już za późno. Za wytknięcie tego błędu Stalinowi zapłacił życiem. W roku 1937 Stalin oskarżył go o zdradę i zamordował. Instytucje komisarzy cywilnych komuniści utrzymali do końca, bo wojsko musiało podlegać partii, a nie państwu i nie dowódcy wojskowemu. Inna rzecz, że trudno jest zrozumieć w ogóle, jak wybitni wojskowi mogą się stać ślepymi i bezwolnymi narzędziami w ręku różnych psychopatów. Na przykład jak mogło nasze wojsko strzelać do swych braci i rodzin na Wybrzeżu w 1970 roku? To samo pytanie odnosi się do ZOMO, milicji, także policji i tak dalej. Taki układ, że jeden idiota karze, a ci mordują ludzi, wymaga głębokich zmian. Przewrót majowy 1926 roku. Kiedy po odzyskaniu niepodległości Polska była politycznie rozbita, rządy powstawały i upadały co parę miesięcy, w parlamencie było chyba 35 partii i panował powszechny chaos, zrodziła się w Polsce myśl, by ratować ojczyznę przez czynnik wojskowy. Większość polityków miała chyba dobrą wolę i bronili oni demokracji, ale zapanowała jakaś powszechna niemoc i intelektualna, i działaniowa. Toteż wojskowi nakłonili marszałka Józefa Piłsudskiego, żeby wyszedł z odosobnienia w Sulejówku i objął stery państwa. Zaręczano mu, że jego autorytet jest tak wielki, iż samo jego pokazanie się w Warszawie będzie objęciem rządów. Ale stało się inaczej. Prezydent Stanisław Wojciechowski, skądinąd bardzo szlachetny człowiek, nie zrozumiał chwili i nie chciał ustąpić. Wywiązały się walki między zwolennikami jednego a drugiego. W trzydniowych walkach, w dniach od 12 do 14 maja 1926 roku, wielu ludzi zginęło i społeczeństwo na długo się podzieliło. Jednak wojskowy przewrót majowy okazał się raczej wydarzeniem pozytywnym dla Polski, inaczej Polska by upadła. Stałaby się szybko znowu satelitą sowieckim. Niektórzy historycy mówią, że można było pertraktować i dialogować, ale to takie idealistyczne gadanie. Jeśli jest ogólny chaos i korupcja, no i wściekłość wzajemna, to nie ma żadnych rozmów. Tak jak i teraz. Z PO i SLD. Polski październik 1956. Diabelski Stalin, okupując Polskę od roku 1944, stworzył aparat terroru bardzo krwawego, złożony przede wszystkim z Żydów sowieckich i polskich i z Polaków pochodzenia żydowskiego. Ale ten aparat był chytrze wkomponowany także w element Polski, choć często w męty społeczne i margines społeczny. Jednakże z czasem element Polski zaczynał krzepnąć i przeciwstawiać się elementom żydowskim. I tak kształtowały się dwie frakcje PPR-u i PZPR-u, a mianowicie komuniści żydowscy i komuniści polscy. Komuniści żydowscy rośli z czasem coraz bardziej w znaczenie i choć stanowili grupę raczej zamkniętą, prześladowali polskość i kościół i zamierzali dość wcześnie aresztować prymasa Stefana Wyszyńskiego, tak jak zrobili z prymasem Węgier Józefem Mintrzętym już w roku 1948. Na początku lat 50. komuniści polscy zaczęli się im coraz wyraźniej opierać i przeciwstawiać. W rezultacie ukształtowały się dwie silne frakcje partyjne – Natolińczycy i Puławianie. Natolińczycy – Natolin to zespół pałacowo-parkowy w Warszawie – trzymali się wiernie marksizmu, ale przyjmowali coraz bardziej element narodowy i polski oraz na ogół nie byli tacy krwawi, poza przypadkami patologicznymi. Żydzi nazywali ich chamami, a potem partyzantami, ponieważ nawiązywali do tradycji Armii Ludowej. Puławianie natomiast, nazwa od ulicy Puławskiej w Warszawie, byli to dygnitarze, przeważnie żydowscy, kosmopolici i z czasem rewizjoniści komunistyczni. Nazywano ich Żydami. Puławianie zaczęli zmieniać kurs polityczny po ujawnieniach Żyda Józefa Światły i po procesach co głośniejszych komunistycznych terrorystów i morderców żydowskich. Pojawiała się u nich refleksja, że stalinizm i jego komunizm prowadzi do zbrodni i myśleli o pewnej liberalizacji tego systemu. Na początku roku 1956 Natolińczycy przystąpili do odwetu na Puławianach. Dyskretnie rozwijali propagandę antyżydowską, rozrzucali ulotki, organizowali robotników w wielkich zakładach warszawskich, przygotowywali dla nich broń i przekazywali im listy przeciwników, których należałoby aresztować. I tak tliła się już rewolta wewnątrzkomunistyczna, mimo że frakcja żydowska zdobywała poparcie Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwszy sekretarz Edward Ochab miał zbyt słabą osobowość, by sytuację uspokoić. Zwołał więc ósme plenum Komitetu Centralnego i zaprosił na nie Władysława Gomułkę, niedawno więzionego za odchylenia prawicowe, na przykład był przeciwko kolektywizacji wsi. Gomułka mógł godzić obie frakcje. Gdyż z jednej strony był prawowiernym i gorliwym komunistą, a z drugiej strony chciał odrobin autonomii dla komunistycznej partii polskiej, no i potępiał terror żydowski w Polsce. Jednakże Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz komunistycznej partii Związku Sowieckiego, przeraził się, że Gomułka, rewizjonista, będzie pierwszym sekretarzem w Polsce. Bez uprzedzenia przyleciał z wielką delegacją sowiecką do Warszawy i na początku nie chciał w ogóle rozmawiać z Gomułką. Jednak po pewnym czasie się zgodził, gdy Gomułka zadeklarował pełną wierność socjalizmowi. Tymczasem z Legnicy wyruszyły wojska sowieckie na Warszawę. Naprzeciwko nim gotował się generał Wacław Komar z oddziałami KBW. Jakiś oddział sowiecki szedł też na Warszawę od północy. Naprzeciwko niego mieli wyjść robotnicy Żerania, którzy dostali broń. OHAP zażądał od Chruszczowa odwołania marszu wojsk sowieckich, grożąc, że wygłosi przez radio odezwę do narodu. I podobno w czasie obrad co kilkanaście minut przychodził do Gomułki któryś generał w pełnym rynsztunku i szeptał mu coś na ucho i wychodził, co bardzo denerwowało Chruszczowa. Istotnie Chruszczow odwołał wojska. I tak w czasie października odegrało jakąś rolę i nasze wojsko, choć być może najwięcej zaważyła interwencja chińska u Chruszczowa, by nie doszło do wojny sowiecko-polskiej w ramach komunizmu. Paryska wiosna 1968 roku. Rok 1968 zaznaczył się w Europie wzbierającą falą komunizmu, socjalizmu, masonerii, syjonizmu, a zwłaszcza trockizmu. Trockizm to odmiana bolszewizmu, głosząca teorię permanentnej rewolucji i jej ekspansji na cały świat, antynarodowość i antypaństwowość, pełen pluralizm w partii komunistycznej i pewne elementy demokracji. Różne międzynarodówki nasiliły tę falę w całej Europie, ale najbardziej udało się im to we Francji. Prezydent Charles de Gaulle wycofał Francję z wojskowych struktur NATO, wystąpił przeciwko planom tworzenia z Europy jednego superpaństwa. Opowiadał się za Europą ojczyzn od Atlantyku po Ural i wsparł Kościół katolicki we Francji. To też fala lewacko-ateistyczna uderzała głównie w niego. Różni agitatorzy zaczęli od podburzania studentów, bo ci w polityce są najbardziej naiwni, ale zarazem aktywni. Zaczęli oni od masowych strajków i demonstracji, najpierw w Paryżu, a potem w wielu miastach Francji. Notabene rozumiemy, dlaczego dziś i u nas zaczyna się od podburzania studentów. Do studentów dołączyli inni robotnicy i niektóre branże gospodarcze. Chodziło o obalenie Piątej Republiki de Gaulle'a i rządów prawicy. Sytuacja stawała się krytyczna. Nawiasem mówiąc, atak na prezydenta de Gaulle'a jest analogiczny do dzisiejszego ataku PO, SLD i innych na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i całkiem podobna jest motywacja. Co robi de Gaulle? Otóż generał de Gaulle udaje się po pomoc do innego generała, choć to jest dla niego upokarzające. Przed wyborem na prezydenta de Gaulle opowiadał się w wojnie algierskiej za utrzymaniem Algierii przy Francji, jednak po wyborze przyznał Algierii wolność, przez co naraził się bardzo głównodowodzącemu wojsk francuskich w Algierii, generałowi Massy. Potem Massy został szefem garnizonu wojsk francuskich stacjonujących w Niemczech i oto de Gaulle udał się do niego z zapytaniem, czy w razie rewolty siłowej wesprze go. Generał Massy się zgodził. Wówczas de Gaulle wystąpił w mediach ze słynnym zdaniem: nie ustąpię. I wygrał. Nie trzeba było interwencji wojska. Podobnie powinien u nas postąpić Kaczyński, bo ataki na Czwartą Rzeczpospolitą są nadzwyczaj wredne i mają podobne źródła jak wówczas we Francji. Polski marzec 1968 roku. Studenckie wrzenie francuskie przeniosło się i do Polski, ale u nas było skierowane bardziej przeciwko stalinizmowi. Zbiegło się też z ideami praskiej wiosny Aleksandra Dubčeka. Jednak w Polsce ferment liberalizujący trafił znowu na ów dwupodział, żydujących puławian i polonizujących natolińczyków. Stąd i wiosna polska wznowiła walkę między frakcjami partii. Gomułka trzymał obie frakcje w cuglach od początku roku 1968. Ale po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej w 1967 roku Związek Sowiecki i Gomułka za nim zajęli stronę Arabów przeciwko Izraelowi. Sytuacja Puławian została tym samym zagrożona. Do wybuchu doszło, nie wiadomo czy nieprowokacyjnie, na tle patriotycznym i rewizjonistycznym. Władze mianowicie uznały, że w czasie przedstawień Dziadów Mickiewiczowskich w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie dochodzi na widowni do ekscesów antyradzieckich i zakazały dalszego wystawiania. Wówczas zaczęły się protesty studentów, najpierw w Warszawie, a następnie, podobnie jak we Francji, w innych wielkich uczelniach – Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Toruniu, Katowicach. Z czasem dołączali literaci, robotnicy i ludzie kultury. Gomułka, uzyskawszy po pewnym czasie poparcie barona katowickiego Edwarda Gierka, zaczął tłumić te protesty siłą i różnymi represjami, grając na uczuciach antysemickich, co potępił publicznie prymas Wyszyński. Gomułka uznał, że są to wystąpienia z inspiracji żydowskiej i Puławian, podczas gdy natolińczycy nie odgrywali tu żadnej roli. Toteż i prześladowania zwróciły się głównie przeciwko Żydom lub Polakom żydowskiego pochodzenia, mimo że, jak mówił pisarz żydowski Julian Strykowski, żoną Gomułki była Żydówka, Zofia, i to ona rozdawała dowolnie wyższe stanowiska w wojsku Żydom. W rezultacie Polskę opuściło około 20 tysięcy Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia, w tym około 80 bardzo wysokich dygnitarzy partyjnych i państwowych. Ogół społeczeństwa polskiego nie rozumiał głębszych powodów marca 1968. Okrągły stół 1989 roku. Edward Gierek próbował obie frakcje, chamów i Żydów, pogodzić i dopuszczał więcej wolności i więcej elementu narodowego. Jednak przy okrągłym stole obie frakcje znowu się uwyraźniły, choć szły na kompromis. Obóz natoliński, Jaruzelski, Kiszczak i inni chciał ocalić ducha marksizmu, ustępując z niektórych tylko dogmatów, czerwoni, natomiast obóz puławski, Kuroń, Lipski, Michnik, Geremek i inni, chciał głębokiej reformy komunizmu w duchu liberalnym, różowi. Ale oba obozy dążyły do zatrzymania władzy nad Polską. I choć dyplomatycznie nawiązały do solidarności, to jednak nie chciały dopuścić do powstania trzeciej siły, a mianowicie bardziej polskiej i narodowej, uważając, że będzie ona antykomunistyczna i antysemicka, czyli będzie rozliczała oba obozy z ich wielkich win. Dialog z trzecią siłą, która się wyłoniła po Solidarności spontanicznie, był manipulowany, a raczej pozorowany. Stało się to łatwe, bo społeczność o duchowej proweniencji polskiej nie zorganizowała się. Nie miała doświadczenia i była rozbita. Ponadto bardzo wpływowy Lech Wałęsa po pewnych na początku sporach opowiedział się za frakcją puławską, czyli za różowymi, lewa noga. Do dziś przywódcy Solidarności nawołują głęboko błędnie, by Solidarność nie obejmowała żadnej władzy społecznej czy politycznej, lecz zamknęła się jedynie w sprawach związkowych, a Wałęsa wołał, że gdyby nawet ludzie Solidarności weszli do parlamentu, to władzę wykonawczą niech dadzą Unii Demokratycznej, czyli Unii Wolności, która kontynuowała wprost tradycję Puławian, czyli tzw. Żydów. Toteż neopuławianie opanowali szybko najważniejsze stanowiska w rządzie i w państwie, a także na placówkach zagranicznych. Odradzająca się tradycja narodowa i katolicka była stale oszukiwana i manipulowana przez czerwonych i różowych, aż ostatecznie, wraz ze skołowaconym kościołem, wyszła całkowicie z gry. Pewne próby ze strony PC, ZHN, AWS i innych były umiejętnie sprowadzane na manowce, a wojsko zostało ściśle poddane cywilnej władzy różowych. Nocna zmiana 1992. Społeczeństwo polskie starało się jednak spontanicznie wyrwać spod władzy komunistycznych układów i w grudniu 1991 roku uformował się rząd Jana Olszewskiego, przeciwny i czerwonym, i różowym, a dążący do osiągnięcia tożsamości i autentyczności polskiej. kiedy okazało się, że ten rząd chce definitywnie zrzucić obroże dziedzictwa sowieckiego, obie owe frakcje, natolińska i puławska, przeraziły się. A z nimi razem wszyscy ich satelici, zwłaszcza agenci. Premier Jan Olszewski wyczuł, że się ma na kryzys i zwrócił się z zapytaniem do wojska, kogo ono w razie czego poprze. Ale WSI, Wojskowe Służby Informacyjne, pomijając swego szefa Mariana Sobolewskiego, powiadomiło o tym potajemnie Wałęsę. Wałęsa, nie będąc pewny wojska, na wszelki wypadek zwołał przywódców opozycyjnych partii i w nocy parlament obalił Olszewskiego. W ten sposób Wojskowe Służby Informacyjne uratowały Wałęsę i razem obie frakcje postkomunistyczne, czerwoną i różową. I okazało się, że jakieś elementy WSI nie są za sprawą polską. Oczywiście WSI nie mogą być utożsamiane z całym wojskiem. Wybory 2005. W wyborach 2001 roku frakcja puławska została wreszcie rozpoznana przez społeczeństwo polskie wbrew agitacji medialnej i nie weszła do parlamentu. Wygrali znowu bardziej propolscy natolińczycy, choć i oni już szybko się skompromitowali, niemniej jedni i drudzy nadal obsadzali i utrzymywali swoich ludzi na wszystkich ważniejszych stanowiskach we wszystkich dziedzinach w kraju i za granicą, nie dopuszczając do żadnego znaczenia ludzi z trzeciego obozu, czyli zwykłych Polaków i katolików. Realizowali tajną umowę przy okrągłym stole. Przykładem może być fakt, że do niektórych służb wyraźnie nie dopuszczano aktywnych katolików, a tylko najwyżej katolicka, która idzie na daleki kompromis z tamtymi frakcjami i ma charakter dosyć krytyczno-rewizjonistyczny w stosunku do prawowiernego kościoła. W roku 2005 jakimś ruchem wahadłowym na plan pierwszy w wyborach wyszedł obóz propolski, narodowy i katolicki. Głównie dzięki medium toruńskiemu, bo inne media, pomijając opłacane reklamy, wściekle atakowały ten obóz, jakby były obcą i zewnętrzną wobec Polski siłą. Duże błędy popełniły partie prawicowe, które się rozdrobniły, czy z niewiedzy, czy z jakichś inspiracji. Na drugim miejscu po PiS, po Prawie i Sprawiedliwości, uplasowała się Platforma Obywatelska. Ale to chyba dlatego, że zapowiadała ciągle koalicję z PiS. Było to jednak oszustwo z jej strony, bo w rozmowach koalicyjnych zażądała pierwszeństwa i zwierzchnictwa nad całą Polską. Okazało się, że PO to przebrana Unia Wolności. Cała tradycja puławska i elementy liberalno-masońskie, nie mające nic wspólnego z tradycją staropolską. Przed wyborami PO nie ogłosiła faktycznie swego programu, żeby nie odstraszać zwykłych Polaków, patriotów i katolików, a tylko szermowała hasłem wolności, co jest ponętne dla ludzi młodych lub nierefleksyjnych. Po wyborach 2005 roku zamiast dialogu PO organizowała szeroki front wściekłego, wprost bestialskiego ataku na prezydenta, na premiera, na rząd i na partie bardziej propolskie. Przy tym czyni wszystko, żeby tylko nie wszedł w grę Kościół. Grają tutaj swoistą interpretacją nauk Jana Pawła II. Atakowane były zajadle także Liga Polskich Rodzin i Samoobrona. Teraz Samoobrona z jakichś powodów się załamała. Wściekłość potomków frakcji puławskiej i natolińskiej jest tym większa, że przegrali mimo posiadania manipulujących mediów i przeinaczania sondaży. Toteż pienią się ciągle w niesłychany sposób na Radio Maryja i Telewizję Trwam, że to medium toruńskie pomogło w wyborach patriotom propolskim, a następnie pomogło i w zawiązaniu koalicji. Nic więc dziwnego, że licząc na głupotę katolików, dążyli do tego, żeby sama hierarchia zniszczyła to medium. Pomaga im w tym oczywiście katolicka, zresztą odgrywająca rolę podobną do TVN. Rok 2006. Wobec utraty pierwszeństwa neopuławianie i neonatolińczycy jednoczą się i łączą z różnymi kometami partyjnymi, nie podają swojego merytorycznego programu i mają jeden cel. zniszczyć Kaczyńskich, czyli zniszczyć Czwartą Rzeczpospolitą, odnowę Polski, upodmiotowienie zwyczajnych Polaków i katolików. I czynią to, nie pytając ludzi, choć jest ich razem tylko niewiele ponad 100 tysięcy wobec 38 milionów Polaków. Wybranie kogoś na posła nie oznacza dania mu wszelkiej władzy i wolności, nie liczenia się ze zmysłem całej Polski. Tymczasem dzieje się coś niewytłumaczalnego w demokracji liberalnej. Idą ataki przez wszystkie media, przez jątrzącą propagandę, prowokacje, oszczerstwa, naginanie prawa, podburzanie studentów, uczniów, młodzieżówek partyjnych, niektórych nauczycieli, twórców kultury, zwalczanie dyscypliny i porządku, sprzeciwianie się lustracjom i kontrolom, rady mniejszościowe, no i przez zapowiadane pochody buntownicze. Chyba najbardziej palącym problemem są media. Kiedy TVN dokonała kilku karygodnych i nienaprawionych napaści na ojca Rydzyka i na Radio Maryja, to niektórzy nawet władze sprawę zlekceważyli. Ot taka sobie sensacyjna draka z mnicha katolickiego, ale ciągle widać, że to samo robi z rządem polskim i z samą Polską. Ustawicznie na wszystko nasze pluje. Czy Polska już nie ma żadnego honoru i godności, nawet takiej, jaką ma prosty chłop ze wsi? Telewizja TVN nie jest komercyjna, ona służy jakiejś opcji antypolskiej i powinna być albo radykalnie i natychmiast zmieniona, albo zamknięta. Polska nie może się stać dżunglą społeczną, polityczną i obyczajową. I skarga Jarosława Kaczyńskiego w Gdańsku, że rząd nie ma swego medium, to chyba jest żart. Premier Polski i państwo polskie ma przecież 3 kanały telewizji publicznej. Kto nam je zabrał? I to na zawsze. Czerwoni i różowi? Jeśli idzie o zdobycie większości parlamentarnej, która byłaby zdolna wyciągnąć Polskę z bagna, to trzeba też zdecydowanych kroków. Niewątpliwie SLD powinno być już dawno zdelegalizowane. W ogóle prezydent powinien przejąć więcej władzy na podobieństwo Piłsudskiego lub de Gaulle'a. Dyplomacją słowną niczego się nie osiągnie, bo chaos tylko się pogłębia i niebezpieczeństwo dla Polski rośnie. Wiele partii nie ma żadnego sumienia, jak magnaci polscy za czasów Saskich i jak jarmark partyjny w początkach II Rzeczypospolitej. Jeśli nie uda się skleić większości koalicyjnej pierwszej po roku 1989 prawdziwie polskiej, lub jeśli PO nie zechce współpracować w ważnych sprawach państwa i będzie dążyła do jego destabilizacji, to trzeba by pomyśleć, czy prezydent nie mógłby zawiesić parlamentu na jakieś 3 lata, żeby wygasić wielkie źródło chaosu i awantur. Nowe wybory mogą mieć sens dopiero po oczyszczeniu stajni Augiasza. Programy partii z jednej strony odrodzeniowych i propolskich, a z drugiej strony nadal komunistycznych, liberalnych i ateistycznych są tak przeciwstawne, że nie da się ich absolutnie pogodzić w całości. Można by szukać zgody tylko w jakichś małych i nieważnych dziedzinach. Zachodzą tu różnice w samych kompetencjach człowieka, życia, państwa i świata. Nie rozwiąże się już problemów ani na słowa w mediach, ani na papiery lustracyjne. Słowa bowiem są ciągle zafałszowane, a niekiedy i nielogiczne. A gdy chodzi o papiery, to nawet gdyby ich było jednoznacznych 1 000 000, na przykład co do WSI, to i tak przez stare formacje zostaną uznane za sfałszowane i pójdą do sądów, które będą je badały przez 50 lat. Trzeba pomyśleć jeszcze o jednym. Gdyby Polsce groziła pełna destabilizacja, na przykład ze strony wielkich, inspirowanych przez niedoważone głowy demonstracji, to nie można wykluczyć prośby wojska o obronę Polski. Nie możemy dopuścić do tego, co było w XVIII wieku, kiedy to magnaci rozszarpali taki piękny, wielki kraj na kawałki. Potworzyli swoje neutralne zaścianki. Nie przyjmowali władzy centralnej i tylko wyciągali ręce po pieniądze. Do Rosji. Dziś czytaj do Unii Europejskiej. Ksiądz profesor Czesław Bartnik, czytał Marek Prałat. Nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne 7 października 2006 roku.
Za 10 minut będzie godzina pierwsza. Zapraszam do spotkania na antenie Radia Maria, do rozmowy, może podzielenia się refleksjami na temat tego, co usłyszeliśmy.